With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokwi I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. The Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 84 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Zawitaj, Matko, Różańca Świętego, przybytku Boga, w Trójcy Jedynego. Ucieczko nasza, ucieczko nasza, życia doczesności, ocet rzeczystości. Ucieczko nasza, ucieczko nasza, życia doczesności, ocet rzeczystości.
W dzisiejszej archiwalnej pogadance usłyszycie ojca Korneliana Dende, który opowie o wieży Babel oraz o woli Bożej, która często związana jest z cierpieniem, z wyrzeczeniem, ofiarą, samozaparciem i z krzyżem.
Witam Was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Biblia jest księgą świętą, a nie podręcznikiem historii, geografii czy etnologii. Jeśli o te dziedziny zahacza, to tylko przypadkowo. Tak na przykład opisuje dwa wielkie wydarzenia potwierdzone przez archeologię: potop i budowę wieży Babel. Mówi o nich jednak nie ze względu na ich historyczność, ale na ich znaczenie moralne. Potop i budowa wieży Babel miały miejsce w Mezopotamii, kraju leżącym między rzekami Eufratem i Tygrysem, a więc na terenie obecnego Iraku. W czasie II wojny światowej na tych terenach tworzył się drugi korpus generała Władysława Andersa z polskich wojsk przybyłych ze Związku Sowieckiego i z Afryki Północnej po walkach Brygady Strzelców Karpackich. Żołnierze polscy, interesujący się historią starożytną, mieli wtedy sposobność oglądać kilkumetrowe warstwy mułu naniesionego przez wody potopu oraz szczątki wież, tak zwanych zygurat, starożytnych wieżowców i drapaczów chmur. O jednym z tych historycznych wydarzeń opowiem dziś w pogadance zatytułowanej Opowieść o wieży Babel. Około 4000 lat przed Chrystusem, długo po biblijnym potopie, południową Mezopotamię zaludnili Sumerowie, twórcy najstarszej znanej nam cywilizacji świata. 1500 lat później kraj Sumerów podbił i opanował semicki władca Akadu Sargon I Wielki. założyciel pierwszego imperium świata. Zapożyczył on od Sumerów pismo klinowe, a język akadyjski uczynił językiem międzynarodowym. W tych zamierzchłych czasach na wielką równinę Shinjar, rozciągającą się tam, gdzie rzeki Tygrys i Eufrat najbardziej zbliżają się do ciebie, przywędrował ze wschodu nieznany bliżej lud i na widok żyznej ziemi nagle zatęsknił za życiem osiadłym. Zbrzydło mu ustawiczne przenoszenie się z miejsca na miejsce, rozbijanie namiotu, wędrówka przez bezdrożną pustynię. W sercu nosił ustawiczny lęk przed nieznanym, przed obcymi miejscami i twarzami, przed niepewnością jutra. Postanowił więc tu się zatrzymać, zorganizować i założyć miasto, aby być razem, zachować swój język i czuć się bezpiecznie. Na równinie nie było jednak kamieni, więc przybysze wyrabiali palone cegły zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, po czym rzekli do siebie ochoczo: chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. Jest w tym opisie biblijnym ludu coś bardzo ludzkiego. Z mieszaniną dumy i niepokoju lud usiłuje zachować swą pierwotną jedność. Biblia mówi dalej: Pan stąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieże, które nie budowali ludzie. Coś musiało się Bogu nie podobać w ich dziele, gdyż pomieszał ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego. W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. I tak nie dokończyli budowy tego miasta. Dlatego to nazwano je Babel. Tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Co mogło nie podobać się Bogu? Jedna interpretacja tekstu mówi o chęci uniezależnienia się budowniczych od Boga. Niebotyczna wieża była przejawem pychy, pięścią wzniesioną przeciw Bogu. Prometejski impuls pchnął ludzi do wzięcia nieba szturmem. Chcieli stać się równi Bogu, jak ongiś pierwsi rodzice w raju. Druga interpretacja jest wręcz odwrotna. Niebotyczna wieża była niejako wyciągniętą ręką do nieba z prośbą o pomoc. Za tą interpretacją przemawiają wieże, jakie później stawiano w Mezopotamii. Każdą z nich wieńczyła świątynia, dom Boży. Zapraszała ona Boga do zejścia na ziemi do ludzi potrzebujących pomocy. Pomieszanie języków przy budowie wieży Babel niekoniecznie należy uważać za karę Bożą. Może budowniczowie popełnili jakieś wykroczenie, lecz Biblia otwarcie o tym nie mówi. Może zaprzestano budowy na skutek sprzecznych opinii. Jedni drugim nie chcieli ustąpić. Wstrzymanie budowy mogło natychmiast być zgodne z wolą Bożą, a w takim przypadku niedokończenie budowy wieży można wziąć za przypowieść. Pragnieniem Stwórcy musiało być z pewnością wykonanie pierwotnego rozkazu, który brzmiał: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Spełnienie woli Bożej pociągało za sobą błogosławieństwo Boże. Trzeba było, żeby się ludzie rozeszli. Ziemia bowiem nie była jeszcze dostatecznie zaludniona. Budowanie miasta i wieży jako znaku orientacyjnego, żeby się ludzie nie rozproszyli, samo w sobie było dobrym celem. Zapewniało spokój, bezpieczeństwo, jedność i dobrobyt. Cel jednak, tak bardzo ludzki, mijał się z planami Bożymi. Bóg chciał, żeby się rozeszli. Musieli więc ruszyć w dalszą drogę, podjąć na nowo koczownicze życie pełne trudu, znoju, samozaparcia i wyrzeczeń. Wiele lat miało upłynąć od tego czasu. Na równinę Shinear przybędą nowe ludy i te już będą zakładały miasta, budowały wieże z świątynią na szczycie. Odrestaurują nawet w Babilonie fundamenty rozpoczętej wieży przez pierwotny lud i dokończą jej budowy. Władcy założą dynastie, powstaną państwa, sumeryjskie, akadyjskie i babilońskie, które będą jednymi z największych ognisk kultury starożytnej. Ale zanim to wszystko się stanie, teraz ów anonimowy lud pustynny, który zamierzał osiąść, zmienić tryb życia, zmuszony był znów podjąć trud wędrownego życia, aby wszystkie połacie ziemi były zaludnione. Opowieść o wieży Babel, rozproszenie po innych lądach, nie trzeba brać za karę Bożą w odpowiedzi na grzech człowieka, lecz za błogosławieństwo, za łaskę Bożą. Stwórca, który kocha jedność, nie lubi jednostajności. Lubuje się natomiast w różnorodności. Ten, który stworzył różnorodność stworzeń, drzew, ptaków, ryb, zwierząt, ciał niebieskich, aż do tak miniaturowych rzeczy jak płatki śniegu, z których każdy ma inny wzór, cieszy się bogatą różnorodnością. Całe stworzenie świadczy o rozrzutności Stwórcy. Różnorodność tę chciał widzieć przede wszystkim u ludzi. Różnorodność ras, narodów, języków, kultur, czyli według popularnego dziś słowa Bóg jest za pluralizmem. Ta różnorodność widoczna jest w życiu Kościoła powszechnego. Najpierw w dniu zesłania Ducha Świętego, kiedy zdumieni i pełni podziwu Partowie i Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii i Egiptu, wszyscy ci, słuchając apostołów głoszących Ewangelię, rozumieli ją w swym własnym języku. Różnorodność ta zadziwi również nas w Królestwie Niebieskim, bo choć będziemy stanowić jedną wielką rodzinę Bożą, to ujrzymy wielki tłum, którego nie będzie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków. To jest boska symfonia. Duch Święty rozdziela dary gdzie chce, dla wspólnego dobra. Jest on źródłem pluralizmu i jedności. Jest dyrygentem symfonii, lecz symfonii harmonijnej. Poróżnieni ludzie z pierwotnego Babilonu, nie dokończywszy budowy wieży Babel, musieli ruszyć w dalszą wędrówkę, aby wypełnić wolę Bożą. Wola Boża często jest związana z cierpieniem, wyrzeczeniem, ofiarą, samozaparciem, z krzyżem. Dlatego Jezus Chrystus, przychodząc nas odkupić swoim własnym życiem, uczy nas, jak mamy przyjmować cierpienie, konieczne do wypełnienia woli Bożej. Dla Niego wola Boża była pokarmem. Gdyby nie spełnił woli Ojca, nie mógłby wykonać dzieła odkupienia. Kiedy święty Piotr chciał go odwieść od męki i śmierci krzyżowej, gromił go przed całym gronem apostolskim. Powiedział, zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. A w czasie agonii w ogrójcu, gdy jego człowieczeństwo było zmiażdżone pod wpływem wizji czekającej go męki i śmierci krzyżowej, modlił się do Ojca, Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Jego matka, Maria, jest dla nas również wzorem pełnienia woli Bożej. Do posłańca z nieba, do anioła Gabriela rzekłam, oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Pełnienia woli Bożej oczekuje od nas Zbawiciel, stawiając siebie za wzór. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. O spełnienie woli Bożej każe nam się modlić. Niech Twoja wola spełnia się na ziemi tak jak w niebie. Wędrowny lud, który na mezopotamskiej urodzajnej ziemi chciał osiąść, założyć miasto, zabezpieczyć się budową wysokiej wieży, aby wreszcie zażyć pokoju i trochę szczęścia, dobrobytu, z woli Bożej musiał ruszyć dalej, na nową poniewierkę, na niebezpieczeństwa i niepewność jutra. I z każdym pokoleniem jest podobnie, z naszym też. Jeśli chcemy się zbawić, czyli spełnić wolę Bożą, która chce naszego dobra, musimy co dzień podejmować krzyż swój i iść za Chrystusem. Jest to pozorna sprzeczność, którą Zbawiciel nasz ujął w słowach: kto chce zachować swoją duszę, straci ją, a kto straci swą duszę z powodu mnie i Ewangelii, zachowa ją. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić?
Szczególnie przez cały rok życia konsekrowanego módlmy się wraz z całym Kościołem powszechnym słowami modlitwy świętego Jana Pawła II za siostry zakonne, zakonników, za osoby konsekrowane instytutów świeckich oraz o nowe powołania do służby Bogu i ludziom.
Modlitwa Jana Pawła II o powołania. Do Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością. Synu Boży, posłany przez Ojca do ludzi wszystkich czasów i żyjących w każdym zakątku świata, błagamy Ciebie za pośrednictwem Maryi, Matki Twojej i Matki naszej. Spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań, zwłaszcza do szczególnej służby Twemu Królestwu. Jezu jedyny Zbawicielu człowieka, modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry, którzy odpowiedzieli tak na Twoje powołanie do kapłaństwa, do życia konsekrowanego i do misji. Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia i stawało się żywą Ewangelią. Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj nowych robotników na żniwo Twego Królestwa. Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali w naszych czasach. Spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną misję, którą im powierzasz dla dobra Twego ludu i wszystkich ludzi. Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.
Zdrowaś Maryja, Boga Rodzico, błagamy Ciebie, Święta Dziewico, niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja.
Drodzy słuchacze, pod koniec naszej audycji proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
W poniedziałek, 12 października w Kanadzie obchodzone jest Święto Dziękczynienia, a w Stanach Zjednoczonych Dzień Krzysztofa Kolumba, odkrywcy Ameryki.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na październik włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę października. Przez cały ten miesiąc Was i Wasze intencje polecać będziemy Bogu Miłosiernemu ze wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej.
Na październik Ojciec Święty poleca naszym modlitwom następujące intencje. Ogólną, aby został wykorzeniony handel ludźmi, nowoczesna forma niewolnictwa. Oraz intencję ewangelizacyjną, aby wspólnoty chrześcijańskie na kontynencie azjatyckim w duchu misyjnym głosiły Ewangelię tym, którzy jeszcze na nią czekają. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej modlić się będą, aby każdy wierzący, dzięki przykładowi biedaczyny z Asyżu, wnosił swój wysiłek w tworzenie i umacnianie pokoju wśród narodów.
Mamy październik, a wraz z nim trwająca cały miesiąc nasza nowena różańcowa. Osoby, które jeszcze się do niej nie włączyły, gorąco prosimy o przysłanie do nas swoich intencji oraz ofiar, które umożliwią dalszą działalność godziny różańcowej. Dziękujemy wszystkim tym, którzy już się do tej nowenny włączyli. Pamiętajcie, że codziennie przez cały październik w waszych intencjach będzie odmawiany przez franciszkanów różaniec oraz sprawowana będzie w tych intencjach msza święta. Wszystkich serdecznie zachęcamy do codziennego odmawiania różańca, a szczególnie w październiku w intencji Kościoła, Polonii i rodzin.
Zamawianie mszy świętych i lampek wotywnych również przyczynia się do utrzymania programów godziny różańcowej. Wszystkim biorącym udział w nowennach za modlitwy i złożone ofiary na godzinę różańcową serdecznie dziękujemy słowami Bóg wam zapłać.
Wysłaliśmy do was list z zaproszeniem do udziału w naszej nowennie za zmarłych. Zapraszamy was gorąco do przesłania swych intencji, które włączymy do wypominków w listopadzie oraz ofiar, które umożliwią działalność godziny różańcowej w nowym 85. już sezonie.
Wszyscy uczniowie Pana są powołani do pielęgnowania radości ewangelizacyjnej. Przypomina o tym papież Franciszek w orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Misyjny. Będzie on obchodzony w tym roku 19 października. Misje to nie prozelityzm, ale dzielenie się naszą miłością do Chrystusa, człowieka i Ewangelii. Przypomina o tym papież w orędziu na 89. Światowy Dzień Misyjny. Obchodzony on jest w kościele 19 października. W przesłaniu Ojciec Święty wskazuje na potrzebę większego zaangażowania ludzi świeckich w misyjne dzieło, a osoby konsekrowane wzywa do odważniejszego pójścia na misyjne peryferie, wszędzie tam, gdzie Ewangelia wciąż jeszcze nie dotarła.
Godzina różańcowa przez okrągły rok co tygodnia spełnia misyjne zadanie, głosząc Ewangelię, dobrą nowinę Chrystusa rodakom rozumiejącym język polski. Wspierajcie to dzieło misyjne modlitwą i ofiarami, aby mogło trwać i rozwijać się przez następne lata.
Cały czas pracujemy nad promocją ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół ojca Justyna, 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Godzina różańcowa ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już ponad 80 lat. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć Wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć Was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie Wasze upływało w duchowej radości i pokoju. Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na Waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454 Atos Springs, New York 14010. Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg Was błogosławi i strzeże. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad Wami i obdarzy Was swoją łaską. Niech zwróci ku Wam oblicze swoje i obdarzy Was spokojem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki Waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat. Z radością zapraszamy Was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem, pokój i dobro Wam wszystkim.
Wygrać życia twardy bój, by umieć znosić ciężki zły.